Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Stan przygotowań do papieskiej wizyty w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobry, mówi nadzorujący je ze strony rządu Lord Chris Patten, który będzie gościem magazynu. Powiemy też o spotkaniu katolickich teologów, którzy w Trydencie obradowali nad etyką i jej przyszłością. Na zakończenie zapraszam zaś Państwa na kolejne spotkanie z życiem i muzyką Fryderyka Chopina.
Od Chopina zaczęły się recitale. Nigdy przedtem nie było koncertów jednorodnych i jednego wykonawcy.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Witam i zachęcam do pozostania z nami. Trwają przygotowania do wrześniowej podróży Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii. Będzie to pierwsza papieska wizyta stanu w tym kraju. Jan Paweł II był tam bowiem przed 28 laty z wizytą o charakterze wyłącznie duszpasterskim. O stan przygotowań zapytaliśmy lorda Chrisa Pattena, który czuwa nad nimi ze strony brytyjskiego rządu.
Ludzie może nie zdają sobie w pełni sprawy, jak skomplikowane jest połączenie ze sobą aspektów wizyty stanu i wizyty pasterskiej. Zresztą nawet prezydent Obama nie mógłby sobie pozwolić, by spotkać się od razu tak zwyczajnie, po prostu, ze 100 tysiącami ludzi na otwartej przestrzeni. Może nie liczono się ze wszystkimi trudnościami, jakie to za sobą pociąga. Teraz jednak osiągnęliśmy już bardzo dobry stan przygotowań. Sądzę, że program będzie naprawdę ciekawy. Przynajmniej mam nadzieję, że nie tylko wspólnota katolicka, wspólnota wierzących będzie mogła spotkać się z bliska papieża podczas wydarzeń typu duszpasterskiego. Będzie to też okazja do ukazania, że rząd i niekatolicka większość mają bardzo wiele możliwości współpracy z Kościołem katolickim co do globalnej równości, zmian klimatycznych, ochrony środowiska. Wyjaśniając znaczenie tego wydarzenia, moglibyśmy zadziwić tych, którzy początkowo byli krytyczni wobec papieskiej wizyty.
Planowana papieska wizyta w Wielkiej Brytanii była tam rzeczywiście krytykowana. Czy jest pan tym zaniepokojony?
Nie, ponieważ żyjemy w wolnym społeczeństwie. Jak sądzę, powszechnie się uznaje, że kiedy ludzie chcą protestować pokojowo, mają do tego pełne prawo. Myślę, że stanowią oni niewielką mniejszość społeczeństwa. Martwi mnie raczej, by zapewnić nie tylko bezpieczeństwo Ojcu Świętemu, ale też by nie zakłócono nabożeństw. Uważam bowiem, że to przyniosłoby poważną szkodę.
Pewne krytyki dotyczą coraz wyższych kosztów papieskiej wizyty.
Koszty obciążające podatników to 10 do 12 milionów funtów. Zważmy jednak, że w ubiegłym roku gościliśmy szczyt G20, który trwał tylko jeden dzień, a kosztował jakieś 19 do 20 milionów. Myślę, że uwzględniając to, powinniśmy zdać sobie sprawę, iż wszystko trzeba widzieć we właściwym kontekście.
Niedawno powiedział pan, że Wielka Brytania to najbardziej sekularyzowany kraj, jaki papież kiedykolwiek odwiedził.
Chodzi mi o takie aspekty jak liczba uczestników nabożeństw oraz miejsce, jakie w sferze publicznej czy mediach zajmują agnostycyzm i ateizm, co jak mi się zdaje wynika z chęci, by się pokazać. W bardzo pięknej książce Juliana Barnesa o śmierci, noszącej tytuł Nie ma się czego bać, jest na samym początku zdanie: nie wierzę w Boga, ale mi go brakuje. Sądzę, że to właśnie odczuwa wielu ludzi w naszym kraju.
Mówił pan też o nietolerancji wobec wierzących. Czy pańskim zdaniem skierowana jest ona zwłaszcza przeciw Kościołowi katolickiemu?
Myślę, że skierowana jest szczególnie przeciw Kościołowi katolickiemu właśnie ze względu na jego wielkie znaczenie, na jego długowieczność i na pewność, z jaką głosi zasadnicze prawdy. Zbytnio mnie to jednak nie martwi. Myślę, że musimy być konsekwentni i umieć przyznać, że my też byliśmy często nietolerancyjni w przeszłości.
W tym kontekście chyba nie będzie łatwo, by papieskie przesłanie dotarło do ludzi.
Myślę, że dotrze ono łatwiej, gdy uwzględni się przede wszystkim zainteresowanie młodszych pokoleń sprawiedliwością społeczną w skali globalnej. Zapewne mało kto wie, że w Afryce subsaharyjskiej 25% oświaty zapewnia Kościół. Tak samo 25% służby zdrowia prowadzi tam Kościół i grupy z nim związane. To przesłanie wyraźnie dotrze właśnie dzięki obecności Ojca Świętego w Zjednoczonym Królestwie i jego licznym ważnym spotkaniom. Nie jestem bynajmniej pesymistą, gdy o to chodzi.
Wyznaczony przez brytyjski rząd do nadzorowania przygotowań papieskiej wizyty Lord Patten, polityk z partii konserwatywnej, jest katolikiem. 66-letni arystokrata pełni obecnie urząd kanclerza Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wcześniej był ostatnim brytyjskim gubernatorem Hongkongu przed jego przejściem pod władzę Pekinu.
W strumieniach historii od trydentu w przyszłość. Tak zatytułowany zjazd katolickich etyków teologicznych z całego świata zakończył się wczoraj w mieście, w którym 4,5 wieku temu odbył się Sobór Trydencki. Położone na północy Włoch miasto gościło w tych dniach około 600 przedstawicieli teologii i pokrewnych dziedzin zajmujących się różnymi aspektami etyki. Obradowali oni nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością tej dziedziny w świetle katolickiej tradycji i kultury współczesnej. Przybyli do Trydentu z 77 krajów świata. Jednym z polskich uczestników był profesor Rzymskiej Akademii Teologii Moralnej Alfonsianum, ksiądz Andrzej Wodka.
Próbowano zobaczyć przyszłość tej dyscypliny, którą można nazwać teologią moralną albo etyką teologiczną. Tę przyszłość widziano w znaczeniu wielopoziomowym, ale ten, który najbardziej uderzał, to było to, że musimy odkrywać ciągle potęgę wyzwalającą Ewangelii na dziś. Ewangelia na dziś chce nam coś powiedzieć. Na dziś chce nam coś zaproponować. Dzisiaj w naszych uwarunkowaniach, problemach i kłopotach chce nas wyzwolić i dla nas dzisiaj chce zabrzmieć jako dobra nowina, a nie jako coś, co ciągle musi powiedzieć nie, 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 a tak mało gdzieś widać w tym tak, tak, tak. Chodzi o to spotencjalizowanie naszych możliwości życia w świetle Bożej miłości, którą Ewangelia nam gwarantuje, ale którą nie zawsze umiemy rozeznać w tym, co się dzieje i którą nie umiemy zawsze dobrze zaaplikować wobec perspektyw prawdziwego dobra. I tutaj elementem bardzo pięknym, który wybrzmiał, chociaż nie zawsze łatwym do wypowiedzenia, jest to, że to nie jest tylko takie proste przekładanie na natychmiastowe działanie choćby imperatywów Ewangelii, albo słuchanie i poniekąd takie troszkę ślepe powtarzanie dyktatów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, ale chodzi o to, żeby w tym wszystkim pięknie, harmonijnie brać pod uwagę każdy głos i każdą wrażliwość, i reagować na to jako jeden bardzo rozszerzony podmiot, który jest, no nazwijmy to wyraźnie, mistycznym ciałem Jezusa na ziemi. My, Kościół, a więc i nasza hierarchia, i my wierzący, i my specjaliści od poszczególnych dziedzin, chcielibyśmy stworzyć taką możliwie jedną wizję wartości, za których warto żyć, o które warto powalczyć, za które warto nawet cierpieć i które warto przedstawić światu w takiej wersji, że byłaby zachwycająca i atrakcyjna nawet dla tych, którzy nie dzielą naszej wiary czy naszego konkretnego podejścia i otwarcia na transcendencję. Tą transcendencją oczywiście jest nasza przyszłość w szczęściu Boga, którą nam chce dać, bo po to się objawił, żeby nas do tej komunii ze sobą zaprosić i otworzyć ją na wieczność.
Podczas 4-dniowych obrad na ponad 50 sesjach podjęto w Trydencie bardzo liczne tematy. Sięgały one od rodziny po ochronę środowiska, od płciowości po etykę zarządzania.
Niemal połowę swego dorosłego życia Fryderyk Chopin spędził w Paryżu. Francja stała się jego drugą ojczyzną. To tam komponował swoje bodaj największe utwory. Tam jednak również rozpoczęła się prawdziwa walka z chorobą, gruźlicą. W kolejnej audycji poświęconej kompozytorowi Rafał Łączny przybliża pierwsze lata pobytu artysty w Paryżu. Koncerty zarówno w wielkich salach, jak i w gronie przyjaciół, a także jego pracę z uczniami.
Od jesieni 1831 roku Fryderyk Chopin mieszkał już w Paryżu. Listy polecające od Józefa Elsnera i znajomych muzyków z Wiednia ułatwiły mu nawiązanie znajomości w paryskim świecie muzycznym. Pierwszy koncert Chopina odbył się już w kilka miesięcy po przybyciu do Francji 26 lutego 1832 roku. W sumie w ciągu następnych 18 lat Fryderyk dał 19 publicznych koncertów, mówi profesor Mieczysław Tomaszewski, wybitny polski muzykolog, jeden z najlepszych znawców życia i twórczości Fryderyka Chopina.
Przez pierwszych 5 lat w Paryżu Chopin jest koncertującym pianistą. To znaczy występuje na koncertach, tylko że te koncerty są tak jak zwyczaj. Tam były wspólne, to znaczy dwóch, trzech pianistów się zbierało, na rozmaite rzeczy grali, na dwa fortepiany. Niektóre na przykład na tym pierwszym koncercie to było na 5 fortepianów polonez Kalkbrennera, które wykonywali na 5 fortepianów. I Chopin właściwie przez te lata był bez przerwy tym koncertującym pianistą. Nagle w 1936 roku jeden koncert, który mu się nie udał. To był koncert, który on sam organizował dla biednych rodaków, którzy z Warszawy przyjeżdżali i nie mieli z czego żyć. W Operze taki koncert zorganizował. No i grał swój koncert fortepianowy, tylko grał jak na warunki opery za cicho. I koncert nie zrobił wrażenia.
Chopin starał się wprowadzić nowy styl koncertowania, recitale, podkreśla Tadeusz Owczuk, kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
Od Chopina zaczęły się recitale. Nigdy przedtem, przed Chopinem nie było koncertów jednorodnych i jednego wykonawcy. To była najczęściej składanka, były śpiew i jakieś fragmenty orkiestrowe i kameralne jakieś występy. Natomiast od Chopina zaczęły się jakby solowe występy i poświęcone jednemu kompozytorowi czy jednej osobie. To są rzeczy, które Chopin pozostawił po sobie na wieczność.
Obiektywnie rzecz ujmując, Fryderyk nie grał aż tak wiele koncertów, jakby się można było tego spodziewać. Odbywały się one mniej więcej raz w roku. Chętniej Chopin grał dla przyjaciół, stwierdza Małgorzata Nowak, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie, muzykolog.
Tych koncertów rzeczywiście było niewiele. Więcej takiego grania salonowego, gdzie go zapraszano i niejednokrotnie wymuszano na nim granie. Oczywiście były takie spotkania, gdzie on, krótko mówiąc, odmawiał, ale no cóż, zorganizowanie koncertu w Paryżu chyba nie było taką rzeczą łatwą w tamtych czasach. W związku z tym jego zdrowie w końcu tam z roku na rok podupadało. Żeby grywać koncerty, przygotowywać się do nich, no trzeba było też mieć dobrą fizyczną kondycję, której niestety Chopin nie miał.
Podsumowując, należy powiedzieć, że wirtuos nie utrzymywał się w Paryżu z koncertowania.
Nie utrzymywał się z koncertów, bardzo rzadko koncertował, nie lubił publiki. W tamtych czasach też instrumenty, fortepiany nie były tak nośne, tak doskonałe jak dzisiaj. Granie dla iluś tam set osób jego strasznie męczyły, on się spalał, on nie był w stanie takiego koncertu odbyć, tak więc tych koncertów było bardzo niewiele. Udzielał lekcji za to bardzo bogatym, najczęściej damom, paniom, za które to lekcje brał ogromne honoraria, ale przecież potem był właśnie chory, często nie był w stanie takich lekcji prowadzić. Wiemy, że nie miał pieniędzy, a miał mieszkanie duże, które wymagało nakładów.
Od roku 1835 Fryderyk Chopin staje się bardziej kompozytorem niż wirtuozem, choć koncertowania całkowicie nie porzucił.
Ale trzeba powiedzieć, że już wcześniej musiało dojrzewać u niego coś takiego, mianowicie, że z pianisty, który także pisze muzykę, przeszedł na kompozytora, który od czasu do czasu gra. I to od czasu do czasu gra, to była prawie codziennie w salonach, czyli nie dla wielkiej publiczności, nie dla wielkich sal, czyli był muzykiem, pianistą kameralnym. I tylko od czasu do czasu na ubłagane przez swoich przyjaciół robił koncert. I takie słynne koncerty Chopina w sali Pleyela, od której zresztą zaczął w 1941, 1942, 1948 roku. No i to były sukcesy nieprawdopodobne. W prasie pisano i recenzje z koncertów, także na przykład wypowiedzi Hainego, który w Paryżu siedział i pisał do gazet niemieckich i tam listy z Paryża, słynne listy z Paryża. Otóż tenor tych wszystkich wypowiedzi prasowych i Hainego był taki, że są znakomici pianiści Franciszek Liszt, Zygmunt Thalberg, ale jest jeden, który wszystkich przechodzi, to jest Chopin.
W 1836 roku zaręczył się z Marią Wodzińską. Była ona uzdolniona muzycznie i malarsko. Hrabina Teresa Wodzińska, matka Marii, zaczęła nazywać wtedy Chopina swym dzieckiem. W podzięce za darowane Chopinowi kompozycje Marii Fryderyk przesyła walca Azdur i niektóre ze słynnych pieśni.
Jednak dzisiaj muzykolodzy dochodzą do wniosku, badacze listów, że to bracia Wodzińskiej zabiegali o to małżeństwo, ponieważ to była zubożała szlachta, a jednak Chopin, który zupełnie jakby nie z tej kasty, tak, to jednak robiący karierę w Paryżu, dobrze zarabiający, no był dobrą partią. Z listów Chopina wynika, że on tak naprawdę tęsknił za takim prawdziwym, rodzinnym stadem, ale takim polskim. A więc myślę, że w tym małżeństwie z Wodzińską pokładał jakieś wielkie nadzieje.
Rodzina Wodzińskich sprzeciwiała się jednak małżeństwu Marii z Fryderykiem Chopinem, argumentując, że kompozytor jest zbyt chorowitym kandydatem na męża. W 1836 roku artysta zaczął bowiem poważnie chorować na gruźlicę, która ostatecznie miała doprowadzić do jego śmierci. W ciągu następnych lat Chopin utrzymywał się przede wszystkim z dawania lekcji.
Te lekcje Fryderyka Chopina w Paryżu to był sposób na zarabianie pieniędzy, bo on nie grał aż takiej ilości koncertów, która by mu tutaj pozwalała na wygodne życie w Paryżu, więc pozyskawszy przede wszystkim uczennice z zamożnych domów, no, mógł sobie pozwolić właśnie na takie spokojne życie w Paryżu. Można to oczywiście traktować, że to był mus, ale myślę, że sporo z tych uczennic grało nieźle i przynosiło to jednak jakąś satysfakcję samemu nauczycielowi.
Chopin nieprzerwanie utrzymywał kontakty z polską emigracją mieszkającą w Paryżu. Do grona jego przyjaciół należeli Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz czy Cyprian Kamil Norwid. Stan Fryderyka Chopina niestety z roku na rok się pogarszał. Gruźlica często nie pozwalała mu pracować, prowadzić lekcji lub komponować. W 1837 roku poznał starszą od siebie o 6 lat George Sand. Przyjaźń z nią trwała niemal do śmierci kompozytora.
Na kolejne spotkanie z Fryderykiem Chopinem w cyklu przygotowanym przez Rafała Łącznego zapraszam Państwa za tydzień. A dziś dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.